Trwa ostatnie odliczanie do tegorocznej gali oscarowej, innej niż zwykle, bowiem tak naprawdę życie nasze wygląda inaczej niż zwykle, wszystko przez pandemię koronawirusa. Gdyby wszystko było normalnie, albo tak jak przed pandemią, to już dawno bylibyśmy po rozstrzygnięciach oscarowych. Gala została przesunięta na koniec kwietnia. Wiemy, że nie będzie wyglądać tak jak zwykle, odbędzie się w kilku miejscach. O tym, jak ona będzie w tym roku wyglądać, będziemy jeszcze rozmawiać, ale na początek oczywiście nie zabraknie tego, o czym co roku mówimy o tej porze, czyli przewidywań, kto otrzyma te najważniejsze, jak wielu uważa, nagrody filmowe na świecie. Są pewni faworyci, są takie mocne tytuły, które wydaje się nie mają konkurencji, ale Amerykańska Akademia już nieraz nas zaskoczyła, więc być może będzie tak również w tym roku. Ale z nami spekulować będzie Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, czyli zwierz popkulturalny. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dziennikarka, pisarka, autorka bloga. Pani także mocno siedzi, że tak kolokwialnie to ujmę, w Oscarach. Jest pani także autorką książki poświęconej właśnie Oscarom i całym kontekstom z tym związanym. No i pytanie tak na początku zupełnie ogólne. Pani osobisty faworyt tegorocznych Oscarów, to który tytuł?
Przyznam szczerze, że ponieważ tak naprawdę ja swoje oczekiwania zawsze dostosowuję, że się tak wyrażę, do sezonu oscarowego i zawsze wybieram taki film, który osobiście wydaje mi się najbardziej cenny, to w tym roku chyba bym stawiała na Nomadland.
Czyli bez zaskoczenia.
Bez zaskoczenia, nie. Jakby przyznam szczerze, że rozumiem, czemu ten akurat film mógłby wygrać. Pomijając fakt, że jest wyreżyserowany przez Chloe Zhao, czyli taką reżyserkę, która już od pewnego czasu znacza się na tym rynku amerykańskiego kina niezależnego, to wydaje mi się, że to jest taki właśnie film, który bardzo dobrze łączy dwie rzeczy. To znaczy z jednej strony taką poetyckość kina, taką melancholijność, refleksyjność, a z drugiej strony pewien komentarz odnośnie tego, jak dzisiaj ludzie żyją w Ameryce, podejmują decyzje, jak wygląda ta Ameryka, być może ta, o której nie myślimy, kiedy myślimy o Hollywood albo kiedy myślimy w ogóle o Stanach Zjednoczonych. I wydaje mi się, że to się w jakiś sposób wpisuje w pewne nastroje, które obecnie panują, takie pragnienie odkrycia tego, pewnych rejonów tego kraju na nowo, pewnych ludzi, których się wcześniej nie dostrzegało. Więc wydaje mi się, że to może być taki film, który rzeczywiście obecnie najlepiej rezonuje z pewnymi nastrojami.
To jest kilka nominacji, oczywiście w tej głównej kategorii, czyli najlepszy film, także najlepsza aktorka pierwszoplanowa, Frances McDormand, najlepszy reżyser, scenariusz adaptowany, najlepsze zdjęcia i najlepszy montaż. Czy te nagrody, bo tak często jest przy tych kilku nominacjach, że one się jakoś rozkładają, że Amerykańska Akademia, powiedzmy sobie, jakoś je dzieli. Myśli pani, że w przypadku tego filmu, który ma przecież bardzo mocną drogę taką festiwalową i z nagrodami związaną właśnie wcześniej, to są też amerykańskie nagrody, to są nagrody w Europie, to jest bardzo silny kandydat, już gdzieś tam ugruntowany. Czy to będzie tak, że on zdominuje w ogóle rozdanie tych tegorocznych statuetek?
Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że troszeczkę już minął czas, kiedy ten główny tytuł dominował całe, jakby wszystkie nagrody, że to było tak, że kto ma najwięcej tych nominacji, ma potencjalnie najwięcej nagród. Wydaje mi się, że obecnie rzeczywiście Akademia dużo chętniej rozdziela te nagrody pomiędzy wiele różnych filmów. Natomiast gdybym miała tutaj stawiać na takie dwa pola, na których rzeczywiście te nagrody dla Nomadland byłyby najpewniejsze, no to jedna to jest z całą pewnością główna rola, w ogóle główna rola kobieca, ale w ogóle główna rola w filmie, czyli Frances McDormand, która tutaj tą rolą no, przechodzi właściwie prawie przez cały ten okres właśnie festiwalowy, zdobywając nagrody. Chociaż jej ta pozycja na czele się trochę zachwiała ostatnio, bo ostatnie trzy rozdanie nagród, takie trochę pomniejsze od Oscarów, jednak nie były aż tak jednoznacznie nastawione jej role. A druga rzecz, to ja uważam, że zdjęcia. Joshua James Richards, on zrobił fantastyczne zdjęcia już do Jeźdźca, poprzedniego filmu Chloe Zhao, i teraz zrobił właśnie zdjęcia do Nomadlandu. Moim zdaniem to w tym roku są najlepsze zdjęcia takie właśnie poetyckie, takie właśnie bardzo grające naturalnym światłem. Bardzo bym była zadowolona, gdyby ta nagroda trafiła do właśnie do tego operatora.
Mimo
więc
tego,
wydaje mi
że
się,
w tej samej kategorii, czyli w kategorii najlepsze zdjęcia, mamy Polaka, Dariusza Wolskiego. Znaczy Polaka, który od już lat mieszka w Stanach, ale on jest nominowany za zdjęcia do obrazu Nowiny ze świata.
Tak, no Boże, wybaczysz mój brak takiego prostego patriotyzmu. Ja oczywiście w ogóle jestem zaskoczona, że to jest pierwsza nominacja dla Dariusza Wolskiego. Dla mnie to jest jakiś w ogóle kosmos, jakaś alternatywna rzeczywistość, jak ja to lubię mówić. Natomiast to są bardzo dobre zdjęcia. Ja tutaj nie chcę powiedzieć, że to są bardzo dobre zdjęcia, natomiast ja po prostu mówię tak z serca, że to, co pokazuje w filmach, do których robił zdjęcia Joshua James Richards, to jest bardzo bliskie mojemu, tak, mojej wrażliwości. Wydaje mi się też, że to bardzo fajnie jakby pokazuje ten taki poetycki, tą taką poetycką drogę w robieniu zdjęć filmowych, to poszanowanie dla naturalnego światła, więc ja po prostu bardzo lubię te zdjęcia. No ale gdyby Dariusz Wolski dostał Oscara, to naprawdę nie będę płakać i naprawdę nie będę krąć i złorzeczyć Akademii. Więc jak najbardziej. No i tutaj jeszcze zastanawiam się, co, jakby jest to jedna z tych rzeczy, która mnie zastanawia, czyli kwestia scenariusza, bo tutaj jest bardzo dużo mocnych kandydatów, a jednocześnie to jest bardzo ciekawe, bo Nomadland jest scenariuszem adaptowanym, ale adaptowanym z reportażu. To też jest, to się stosunkowo rzadko zdarza. Zdarzają się adaptacje artykułów prasowych, ale zwykle są to książki bardziej fabularne niż koniecznie właśnie non-fiction, więc to też jest ciekawa nominacja.
A wracając do tej głównej kategorii, czyli do kategorii najlepszy film, i tam są jeszcze tacy mocni kandydaci, którzy gdzieś zaistnieli, powiedzmy sobie, może bardziej wśród publiczności, chociaż nie tylko, u krytyków także. Myślę tutaj o obrazie Obiecująca młoda kobieta, czy o Manku, który też jak gdyby na kanwie tej popularności serwisów streamingowych w pandemii w sposób szczególny też gdzieś tam wyrósł na takiego, no może nie faworyta, ale także mocny tytuł.
Znaczy, Obiecująca młoda kobieta to rzeczywiście bardzo ciekawa propozycja, ale też nie można zapominać, że propozycja debiutancka. I tutaj wydaje mi się, że to jest ważne, żeby powiedzieć, że Akademia bardzo często jednak zakłada, że debiuty to jeszcze nie to. I mówi, okej, dobrze, to doceniamy, dostrzegamy, ale jeszcze czekamy na coś więcej. Zwłaszcza rzeczywiście, o ile Obiecująca młoda kobieta jest bardzo ciekawym filmem z punktu widzenia takiego społecznego, takiego głosu, dosyć żywej obecnej dyskusji o kwestiach właśnie zgody, tego jak mężczyźni postrzegają swoje bezpieczeństwo w społeczeństwie, a jak kobiety, to wciąż jest to film, który pod względem jakby samej sztuki filmowej ma swoje problemy. Natomiast jeśli chodzi o Manka, no to moim zdaniem tak niesamowity triumf Manka na Oscarach, bo to jest chyba 10 nominacji, to jest przede wszystkim efekt kampanii oscarowych, to znaczy tego, że obecnie Netflix ma bardzo dużo pieniędzy i chce być prestiżowy, w związku z tym ma pieniądze na kampanię oscarową. Dla mnie Mank jest tak niesamowicie zrobiony pod nagrody, że aż mnie to odrzuca.
O, czyli,
jeśli chodzi,
czyli nie ma tak zachwytu, wręcz przeciwnie.
To znaczy, ja powiem szczerze, że to jak się odbiera Manka jest bardzo moim zdaniem związane z tym, jak dobrze się zna kino klasyczne, jak dobrze się zna historię klasycznego Hollywood, jak się dobrze znało tą historię Orsona Wellesa i Mankiewicza wcześniej.
I bo Obywatela Kane'a.
Tak, bo to jest też ważne, że jakby ten film przedstawia jako fakty rzeczy, które są jedynie pewną propozycją, co jakby tutaj Pauline Kael, jej słynna książka, która właśnie przywracała Mankiewicza jako tego głównego twórcę scenariusza do Obywatela Kane'a. Natomiast to jest wciąż propozycja, nad którą się kłócą historycy filmu. Wciąż jakby pewne jakby naśladowanie kina klasycznego, które może robić wrażenie, jeśli się dobrze tego kina klasycznego nie zna wśród krytyków, jednak mimo wszystko nie zostało aż tak dobrze przyjęte, przynajmniej nie wszystkich. Natomiast ja osobiście mam też problem z tym, że pomiędzy bohaterem, czyli Mankiem właśnie tym tytułowym, a na przykład bohaterką graną przez Amandę Seyfried, nie było dużej różnicy wieku. Natomiast w filmie mamy Gary Goldmana i Amandę Seyfried i tam jest bodajże ponad 20 lat różnicy. I na przykład mi to przeszkadza, kiedy tę taką klasyczną, toksyczną kliszę hollywoodzką, w której mężczyźni są dużo starsi od kobiet, przekładamy na realne życie, gdzie te różnice wieku były dużo mniejsze. Więc to nie jest taki film, który się wszystkim powszechnie podobał. Mam wrażenie, że wszyscy bardzo na niego czekali, Bardzo wiele się spodziewali, ale wielu krytyków odeszło tak trochę kręcąc nosem.
A czy Gary Oldman w takim razie ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy? Też silna konkurencja. Anthony Hopkins za rolę w filmie Ojciec, między innymi w tej kategorii, bo o ile ma pani dość silny typ, jeśli chodzi o tę kobiecą główną rolę, no to pytanie, czy taki typ jest także w tej kategorii męskiej?
Wydaje mi się, że nawet jest silniejszy, dlatego że tutaj wśród nominowanych jest Chadwick Boseman, czyli tragicznie zmarły aktor za Mariah Black Bottom. I
zresztą
trzeba
główna
powiedzieć,
bohaterka też jest, znaczy główna aktorka też jest nominowana,
tak,
prawda?
Viola Davis, tak. Viola Davis, wybitna aktorka, która już ma Oscara, więc mogłaby mieć kolejnego do kolekcji. No tutaj jakby wydaje mi się, że może zagrać to, że Akademia zdaje sobie sprawę, że to jest ostatni możliwy moment, żeby nagrodzić tego aktora. Aktora, który rzeczywiście w swoich ostatnich latach zagrał bardzo wiele i ważnych dla widowni ról, bo jego rola w Czarnej Panterze była rzeczywiście bardzo ważna dla widowni amerykańskiej, zwłaszcza dla widowni afroamerykańskiej. Natomiast także miał ten ostatni rok swojej gry aktorskiej niesamowicie dobry, bo ma i tą rolę tutaj, i rolę u Spike'a Lee, też film jest nominowany. Więc mam takie poczucie, że to może być taka nagroda trochę jak dla Heatha Ledgera. Nie tylko wtedy nagrodzono jego bardzo dobrą rolę w Batmanie, ale także pewną te wszystkie następne utracone role. Więc mam takie poczucie, że to może tak wyglądać w tym roku. I tak jak patrzyłam na wyniki wcześniejszych rozdań nagród, to oczywiście trochę tam zgarnął Anthony Hopkins na przykład, bo Anthony Hopkins gra tak dobrze, że każdy chce go nagradzać i nikt nie ma wątpliwości.
Ostatnio rozmawiałam, już teraz nie pomnę nazwiska, ale z osobą, która wspominała o tym, że no Anthonymu Hopkinsowi to się po prostu tak można dać w ciemno, no, nawet nie widząc filmu.
Zgadzam się absolutnie. Ja mam takie powiedzenie, że czasem są tacy aktorzy, że po prostu w środku filmu powinna wjeżdżać taka taca złota i tam powinien być Oscar. Po prostu nie czekamy do ceremonii. Przy czym to też trzeba powiedzieć, że ile jest to rola bardzo dobra, to nie jest nowa rola dla Anthony'ego Hopkinsa. On grał podobne role osób, które właśnie powoli tracą kontakt z rzeczywistością i on to umie zrobić. No ja też bardzo, bardzo mocno kibicuję Rizowi Ahmedowi, czyli aktorowi, który grał główną rolę w Sound of Metal, gdzie gra perkusistę, który stracił słuch, bo to jest rola bardzo, jakby cały ten film spoczywa na jego barkach. I to jest rola, która wymaga bardzo dużo subtelności, takiej umiejętności przekazania bardzo wiele, nawet w scenach, w których nie ma dialogu. I to mu się fantastycznie udało, więc ja mu też kibicuję, więc mam takie poczucie, że tu się będzie schodzić bardzo dużo różnych sentymentów, emocji i że w tym roku to jest bardzo ciekawa kategoria.
Ale ciekawą chyba jest także, szczególnie w jednym przypadku, kategoria najlepsza aktorka drugoplanowa. Glenn Close za rolę w filmie Elegia dla widoków, jednocześnie nominowana do Oscara i do Złotych Malin, czyli do tych antynagród amerykańskich. O ile takie sytuacje, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, zdarzały się dla jednej aktorki w tym samym roku dwie nominacje, to za tę samą rolę w tym samym roku najlepsza i najgorsza rola jednocześnie? Czy to się już w historii Oscarów zdarzało?
Raz się zdarzyło. Niestety nie pamiętam komu, ale raz to już się zdarzyło. No zdarzało się także, prawda, że w tym samym roku aktorka zdobywała Złotą Malinę i Oscara.
Tak.
Na przykład Halle Berry miała taki rok. Ale tak, zdarzało się. Raz to się zdarzyło. Ja przyznam szczerze, że ogólnie uważam tę nominację do Złotej Maliny za absolutny za błąd po prostu. Zazwyczaj nie za błąd, dlatego że jeśli ja sama jestem niezbyt pozytywnie nastawiona do Elegii dla widoków, to nie mam wątpliwości, że najlepszą rzeczą, jaka jest w tym filmie, to jest rola Glenn Close. I ona jest dobrą rolą w słabym filmie, to się zdarza. Ja powiem szczerze, że jestem straszliwie rozdarta, ponieważ ponownie, mówiąc o tych alternatywnych rzeczywistościach, w jakich istniejemy, to fakt, że Glenn Close nie ma Oscara, to jest w ogóle jakieś, ja nie wiem, co się stało. Autentycznie czuję, że coś jest nie tak we wszechświecie. No ale z drugiej strony, gdyby Glenn Close miała dostać Oscara za słabą rolę, to miałabym takie poczucie, że stało się coś jeszcze bardziej niesprawiedliwego.
Dlaczego akurat teraz?
Tak, dlaczego teraz? No, jak wiemy, Glenn Close ma zagrać w remake'u Bulwaru Zachodzącego Słońca i będzie fantastyczna w tej roli, bo już gra taką rolę na Broadwayu, więc moja propozycja jest taka, że poczekajmy do tamtego filmu i wtedy jej dajmy od razu. Po prostu odwołajmy ceremonię, dajmy jej statuetkę.
To w tym roku w takim razie komu dać w tej kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa, jeśli nie Glenn Close?
Ja przyznam szczerze, że mam w sumie to nie mam tu faworytki, bo lubię praktycznie wszystkie aktorki, które są w tej kategorii. Wydaje mi się, że bardzo fajnie byłoby, gdyby nagroda dostała Maria Bakalowa, na której to debiutancki...
Czyli kolejny film o Boracie. Mhm.
Tak, w Barkach spoczywa ten kolejny film o Boracie. Jej szczerość, jej taka charyzma, jaką pokazuje w tym filmie, sprawia, że nie spotkałam się jeszcze z recenzją, która nie mówiłaby, film może by się nie udał, gdyby nie ona. Co jest moim zdaniem niesamowite, kiedy się gra obok Sacha Barona Cohena, który stworzył tą postać i stworzył dla siebie tą wizję Ameryki. Oczywiście, gdyby ktoś chciał znowu dać Oscara Olivii Colman, to ja nie będę mu stała na przeszkodzie. Uważam, że Olivia Colman zasługuje na wszystkie Oscary świata.
Tak, ma sobie niezwykły urok, nie tylko w tych kolejnych odsłonach filmowych, ale także podczas odbierania tych nagród. I myślę, że to jest też zawsze dość mocny punkt uroczystości.
Tak, no ale na przykład ostatnio no, na BAFTAch nagrodę dostała aktorka, która gra w filmie Minari, Jung, ja niestety nie umiem tego dobrze przeczytać, bardzo przepraszam. I z kolei jej wypowiedź o tym, że bardzo dziękuję za tą nagrodę, bo wiadomo, że Anglicy są snobami, mnie absolutnie zauroczyła i bardzo chciałabym wiedzieć, co ma do powiedzenia Amerykanom. I też to jest taki przykład takiej roli, że ona się może nie powtórzy. To znaczy, no nie ukrywajmy, że Minari to jest w ogóle bardzo specyficzny film, który opowiada o jakby koreańskiej rodzinie i w dużym stopniu po koreańsku. I nie wydaje mi się, żeby w następnych latach miała tyle szans na takie role, więc ja bardzo lubię, kiedy dobra rola, która jest być może jedyną szansą na Oscara, nie zostaje zapomniana, bo no, Glenn Close na pewno będzie miała jeszcze kilka szans na Oscara, natomiast na przykład nie wiem, czy Bacalowej się to przydarzy jeszcze, więc ja tutaj kibicuję praktycznie prawie każdej aktorce.
Nie powiedziałyśmy o reżyserii, o tak ważnej przecież kategorii, także w kontekście tej kategorii najlepszy film, tu trzeba jeszcze wrócić do tego, no, że widać pewną zmianę w myśleniu członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, bo w tym roku mamy naprawdę sporo kobiet reżyserek nominowanych. Czy w związku z tym, idąc jak gdyby tym tropem, reżyserka Nomadland także ma szansę na statuetkę w tej kategorii, najlepsza reżyseria?
Tak mi się wydaje. Przyznam szczerze, że także dlatego, że wydaje mi się, że już pomijając fakt, że to jest w ogóle jakiś skandal, że to jest pierwszy raz, kiedy mamy dwie reżyserki nominowane naraz, jakby był jakiś parytet, że może być tylko jedna kobieta
i się
naraz.
Tym bardzo ekscytujemy, prawda?
Tak, to mnie zawsze bardzo boli. To Clouseau jest przede wszystkim, jest reżyserką, która już, jak już mówiłam, od kilku lat jest w tym świecie tego niezależnego kina amerykańskiego. Kiedy kilka lat temu była taka dosyć głośna rozmowa, dlaczego nie nominowano żadnego filmu kręconego przez kobietę, to jeden z pierwszych tytułów, jakie ludzie podawali, że powinien być nominowany, był Jej jeździec. Więc ona zawsze jest tak tuż za tą stawką. Jednocześnie robi swoje własne autorskie kino, bo też trzeba sobie zdawać sprawę, że kiedy reżyserka jest jednocześnie producentką, scenarzystką i zajmuje się montażem, to jest autorskie kino. To jest coś, co się wcale nie zdarza tak często już w Hollywood. I ja jej bardzo, bardzo kibicuję. Wydaje mi się, że Emerald Fennell jest ponownie, jest debiutantką. Akademia jest bardzo tutaj, powiedziałabym, zdystansowana, jeśli chodzi o debiuty. No słusznie zakładają, że to jest nagroda, na którą trzeba trochę dłużej zapracować. Więc ja niesamowicie Clouseau kibicuję.
I zobaczymy, czy sprawdzą się te przewidywania. Zajrzyjmy jeszcze do kategorii najlepszy film międzynarodowy. Mówię jeszcze, bo oczywiście nie sposób prześledzić wszystkie tytuły, omówić wszystkie produkcje, które są w tym roku nominowane. Czasu antenowego nie jest znów aż tak wiele. Natomiast ta kategoria najlepszy film międzynarodowy dla nas zawsze, może nie zawsze, ale od kilku dobrych lat była dość istotna, bo byli tam polscy kandydaci. W tym roku zabrakło. Zabrakło w ogóle filmu polskiego kandydata do Oscara już na etapie tych krótkich list oscarowych. Do końca trzymaliśmy też kciuki za Mariusza Wilczyńskiego i za obraz Zabij to i wyjedź z tego miasta, szczególnie tutaj w Łodzi mocno trzymaliśmy za ten obraz kciuki, już pomijając jaką ucztą estetyczną on sam w sobie jest. Natomiast w tej kategorii najlepszy film międzynarodowy jest między innymi koprodukcja Aida, w której gdzieś tam doszukiwać się można polskich wątków i także łódzkich wątków. Koproducentką tego filmu jest Ewa Puszczyńska, która stała także za sukcesami Pawła Pawlikowskiego i Jarosław Kamiński, montażysta filmu, także współpracował czy to przy Idzie, czy to przy Zimnej Wojnie. No ale pytanie, czy taka Aida ma jakiekolwiek szanse z tak głośnym już tytułem jak Na Rauszu Tomasa Wittenberga?
Wydaje mi się, że nie. Nie będę ukrywać. Wydaje mi się, że to jest taki rok, w którym Na Rauszu jest tutaj chyba murowanym faworytem, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jasne, jest to film duński, no ale jednak twarz Madsa Mikkelsena jest znana na całym świecie, Amerykanie go traktują niemalże jak swojego. No poza tym jednak Wittenberg został nominowany za najlepszą reżyserię, co też daje jakby znak, że ten film obejrzało więcej członków Akademii, bo to też jest bardzo ważne, że jeśli dany film pojawia się w innych kategoriach, to znaczy, że członkowie innych wydziałów Akademii też go widzieli i dostrzegli. Ja przyznam szczerze, że dla mnie w ogóle, jakby gdybym ja miała głosować, dla mnie absolutnie poruszającym filmem jest Kolektyw. To jest rumuński film, to jest film dokumentalny, to jest film absolutnie porażający, który zaczyna się od olbrzymiej tragedii, czyli pożaru w klubie Kolektyw, a potem pokazuje po prostu, jak cały system nie działa. I wydaje mi się, że to jest taki rodzaj filmu, który łączy naprawdę bardzo dobrą reżyserię i w ogóle bardzo dobre budowanie napięcia, ale także sprawia, że zaczynamy się zastanawiać no nie tylko nad tym jednym wydarzeniem, ale w ogóle nad tym, jak wyglądają relacje między władzą a obywatelami, dlaczego media są tak ważne w tych relacjach. Ja byłam niesamowicie poruszona. Jest to jeden z lepszych filmów, jakie widziałam w ostatnich latach i bardzo mocno kibicuję, zwłaszcza, że już pomijając wszystko inne, rumuńska kinematografia przeżywa w ostatnich latach po prostu niesamowity rozkwit. Właściwie co roku proponuje nam nowe, fantastyczne filmy i byłoby bardzo fajnie, gdyby jednak wrócili do domu ze statuetką, żeby po prostu uczcić to, co się obecnie dzieje w rumuńskiej kinematografii.
Czyli serce przy tym obrazie, a rozum podpowiada, że na Rauszu.
Tak, tak.
Tak to funkcjonuje. To, żeby tak zamknąć te spekulacje jeszcze o jakichś muzycznych aspektach, powiedzmy, najlepsza piosenka, bo to także będzie miało, że tak powiem, takie połączenie z odsłoną tegorocznej gali, bo już wiemy, że dojdzie tam do kilku zmian, jeśli chodzi właśnie o prezentację tych utworów nominowanych. Diane Warren?
No nie, ja wyznam, dobrze, ja wyznam i proszę tego nie trzymać przeciw mnie. Dla mnie najlepszą piosenką jest Husavik z tego filmu Eurowizji. Ja jestem po prostu, ja kocham, absolutnie, absolutnie kocham Eurowizję całym sercem.
I no jako zwierz popkulturalny to jest to zrozumiałe.
Tak, i uważam, że ta piosenka jest absolutnie genialnym przetrawieniem tych wszystkich trendów Eurowizji, a do tego wszystkiego szczęśliwa w ogóle po islandzku, więc jest do tego wszystkiego wyjątkowo urocza i no nie ukrywam, że to jest tak, że w tym roku bardzo niewielu piosenek z filmów słuchałam więcej niż raz, a Husavik słyszałam kilka razy. Plus nie ukrywam, że wizja, żeby piosenka z filmu Eurowizji dostała Oscara, mnie tak bawi. Trochę tak, taki jest to trochę troll w tym przypadku i tak chciałabym, żeby było zabawnie.